Rozdział 33. Opowieść księcia. Harry klęczał wciąż u boku Snape'a, patrząc na niego bezmyślnie, gdy nagle usłyszał za sobą chłodny głos, i to bardzo blisko. Poderwał się na równe nogi, ściskając butelkę w obu dłoniach, sądząc, że Voldemort wrócił do pokoju. Głos Voldemorta rozbrzmiewał ze ścian i podłogi i Harry zrozumiał, że czarny pan przemawia do Hogwartu i całej okolicy, że zarówno mieszkańcy Hogsmeade, jak i ci, którzy wciąż walczyli w zamku, słyszą go tak wyraźnie, jakby stał tuż przy nich, jakby czuli jego oddech na karkach, jakby dzielił go od nich tylko jeden śmiertelny cios.
Walczyliście dzielnie. Lord Voldemort potrafi docenić męstwo. Ponieśliście ciężkie straty. Jeśli nadal będziecie stawiać opór, czeka was śmierć. Wszystkich. Nie pragnę tego. Każda przelana kropla krwi czarodziejów to strata i marnotrawstwo. Lord Voldemort jest litościwy. Natychmiast rozkażę moim oddziałom, aby się wycofały. Macie godzinę. Zbierzcie ciała swoich zmarłych. Zajmijcie się rannymi. A teraz zwracam się do ciebie, Harry Potterze. Pozwoliłeś, by twoi przyjaciele zginęli za ciebie, zamiast otwarcie stawić mi czoło. Będę na ciebie czekał w zakazanym lesie przez godzinę. Jeśli się nie pojawisz, jeśli się nie poddasz, bitwa znowu rozgorzeje, ale tym razem ja sam ruszę do boju. Harry Potterze, odnajdę cię i ukarzę każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, którzy będą próbowali ukryć cię przede mną. Masz godzinę.
Ron i Hermiona potrząsali gorączkowo głowami, patrząc na Harry'ego. Nie słuchaj go, nie słuchaj go, powiedział Ron. Wszystko dobrze się skończy, na pewno, dodała Hermiona. Wracajmy do zamku. Jeśli on ma być w zakazanym lesie, trzeba obmyślić nowy plan. Zerknęła na ciało Snape'a i pobiegła do wejścia do tunelu, Ron za nią. Harry wziął pelerynę niewidkę i jeszcze raz spojrzał na Snape'a. Nie czuł nic. Wciąż był wstrząśnięty sposobem, w jaki zginął i powodem, dla którego tak się stało. Przepełzli przez tunel w milczeniu. Harry zastanawiał się, czy i w ich głowach, tak jak w jego, wciąż rozbrzmiewa głos Voldemorta. Pozwoliłeś, by twoi przyjaciele zginęli za ciebie, zamiast otwarcie stawić mi czoło. Będę na ciebie czekał w zakazanym lesie przez godzinę. Trawnik przed zamkiem zasłany był jakimiś małymi tobołkami. Brakowało może godziny do świtu, a jednak wciąż było ciemno. Pobiegli ku kamiennym stopniom. Zobaczyli leżący na trawie drewniany chodak wielkości małej łódki. Innych śladów po graupie albo jego przeciwniku nie było. Zamek był pogrążony w nienaturalnej ciszy. Nie było widać rozbłysków światła, nie było słychać huków ani krzyków. Na kamiennej posadzce sali wejściowej widniały plamy krwi. Wszędzie walały się kawałki marmuru, drewna i porozrzucane szmaragdy. W marmurowych balustradach siały wyrwy. — Gdzie są wszyscy? — szepnęła Hermiona. Ron ruszył pierwszy w stronę wielkiej sali. Harry zatrzymał się w progu. Stoły usunięto, a sala była pełna ludzi. Ci, którzy przeżyli, stali w małych grupkach. Wielu obejmowało swoich przyjaciół. Pani Pomfrey i jej pomocnicy zajmowali się rannymi na podium. Wśród rannych był Firenze. Leżał na boku, z którego ciekła krew. Zmarli leżeli w rzędach pośrodku sali. Harry nie mógł dojrzeć ciała Freda, bo otaczała je cała rodzina. George klęczał przy jego głowie, pani Wesley leżała na jego piersiach, dygocąc. Pan Wesley gładził ją po włosach, a po jego policzkach spływały łzy. Ron i Hermiona odeszli od Harry'ego bez słowa. Zobaczył, jak Hermiona podchodzi do Ginny i obejmuje ją. Ginny miała opuchniętą, pokrytą plamami twarz. Ron dołączył do Billa, Fleur i Percy'ego, który objął go ramieniem. Kiedy Ginny z Hermioną zbliżyły się do reszty rodziny, dostrzegł dwa inne ciała spoczywające obok Freda, ciała Remusa i Tonks. Leżeli bladzi i spokojni, jakby spali pod ciemnym, zaczarowanym sklepieniem. Harry zaczął się cofać ku drzwiom, a wielka sala zdawała się gdzieś odpływać, kurczyć się, maleć. Nie mógł złapać tchu. Nie był w stanie przyjrzeć się innym ciałom, zobaczyć, kto jeszcze oddał za niego życie. Nie był w stanie podejść do Wesleyów, spojrzeć im w oczy, bo wiedział, że gdyby od razu się poddał, Fred mógłby jeszcze żyć. Odwrócił się i pobiegł marmurowymi schodami. Lupin Tonks pragnął nic nie czuć, pragnął wyrwać sobie serce, wnętrzności, wszystko, co krzyczało w nim z bólu. Zamek zupełnie opustoszał. Nawet duchy przyłączyły się do zbiorowego opłakiwania zmarłych w wielkiej sali. Harry biegł, nie zatrzymując się, ściskając butelkę z ostatnimi myślami Snape'a i nie zwolnił, póki nie stanął przed kamiennym gargulcem strzegącym gabinetu dyrektora. — Hasło! — Dumbledore — odpowiedział bez zastanowienia, bo to jego tak pragnął zobaczyć i drgnął zaskoczony, gdy gargulec odsunął się na bok, odsłaniając spiralne schody. Kiedy jednak wpadł do kolistego gabinetu, stwierdził, że coś się zmieniło. Wszystkie portrety zawieszone wokoło na ścianach były puste. Nie pozostał ani jeden z byłych dyrektorów Hogwartu. Wszyscy rozbiegli się po zamku, przeskakując z obrazu na obraz, aby być świadkami tego wszystkiego, co się działo. Spojrzał z rozpaczą na pustą ramę portretu Dumbledora, zwykle wiszącego za fotelem dyrektora, a potem odwrócił się do niej plecami. Myśl odsiewnia stała tam, gdzie zawsze. Przeniósł ją na biurko i wlał wspomnienia Snape'a do kamiennej misy z runicznymi znakami biegnącymi wokół krawędzi. Tak, tylko ucieczka w czyjeś wspomnienia może przynieść błogosławioną ulgę. Nawet wspomnienia Snape'a nie mogą być gorsze od jego własnych myśli. Srebrzysto-białe wspomnienia zawirowały w misie, a Harry, czując się straszliwie samotny, rzucił się w nią bez wahania, jakby miało to uśmierzyć dręczący go żal. Wpadł głową naprzód w jasność słońca i dotknął stopami ciepłej ziemi. Znajdował się na prawie pustym placu zabaw. Na horyzoncie dominował samotny wysoki komin. Dwie dziewczynki huśtały się na huśtawce, a zza krzaków obserwował je chudy chłopiec o długich czarnych włosach. Poszczególne części jego stroju tak do siebie nie pasowały, że wyglądało to na świadomy wybór. Przykrótkie dżinsy, dziwaczna, przypominająca damską bluzkę koszula i obszerna, wyświechtana peleryna, która śmiało mogła należeć do dorosłego. Harry zbliżył się do niego. Snape wyglądał na jakieś 9-10 lat. Był niski i żylasty, cerę miał ziemistą. Wpatrywał się chciwie w młodszą z dziewczynek, która huśtała się o wiele wyżej od swojej siostry. — Lili, nie rób tego! — krzyknęła starsza siostra. Ale dziewczynka rozhuśtała się bardzo wysoko i wyleciała w powietrze. Dosłownie wyleciała, wybuchając radosnym śmiechem, jednak zamiast zwalić się z łoskotem na asfalt, którym wylany był plac zabaw, zawisła w powietrzu jak artystka pod kopułą cyrku, po czym wylądowała lekko. Na pewno zbyt lekko jak na taką wysokość. Mama ci mówiła, żebyś tego nie robiła. Petunia zatrzymała huśtawkę, szorując sandałami po asfalcie. Zeskoczyła z niej i stanęła, trzymając się pod boki. Lili, mama mówiła ci, że nie wolno. Przecież nic się nie stało, odparła Lili chichocząc.
Petuniu, popatrz na to, zobacz, co potrafię.
Petunia rozejrzała się. Na placu zabaw nie było nikogo, prócz nich i Snape'a, o którego obecności nie wiedziały. Lili podniosła kwiatek opadły z krzaka, za którym krył się Snape. W Petunii ciekawość najwyraźniej zwyciężyła strach, bo podeszła do niej. Lili wyciągnęła rękę. Kwiat leżał na jej dłoni, rozchylając i zwijając płatki jak jakaś dziwna ostryga. — Przestań! — krzyknęła Petunia. — Przecież to cię nie boli — odpowiedziała Lili, ale zamknęła dłoń i odrzuciła kwiat na ziemię. — Tego nie wolno robić — powiedziała Petunia, ale jej oczy powędrowały za opadającym powoli kwiatem. — Jak ty to robisz? — zapytała, a w jej głosie wyraźnie zabrzmiała zazdrość.
— To chyba oczywiste, nie? —
zawołał Snape, nie mogąc się dłużej powstrzymać i wyskoczył zza krzaka. Petunia wrzasnęła i szybko uciekła w stronę huśtawek, ale Lili, choć trochę wystraszona, nie ruszyła się z miejsca. Na ziemistych policzkach Snape'a pojawił się blady rumieniec. — Co jest oczywiste? — zapytała Lili. Snape był wyraźnie podekscytowany. Zerknął nerwowo na Petunię, kręcącą się przy huśtawkach, po czym zniżył głos i powiedział — Wiem, kim jesteś. O co ci chodzi? Jesteś czarownicą. Zrobiła obrażoną minę. — Nie wolno tak przezywać. Uniosła dumnie głowę i pomaszerowała w stronę siostry. — Nie! — zawołał Snape, teraz już cały czerwony na twarzy. Harry pomyślał, że na jego miejscu zdjąłby już tę śmieszną pelerynę, chyba że jeszcze bardziej wstydził się koszuli. Snape poczłapał w stronę dziewczynek. Teraz absurdalnie przypominał nietoperza, tak jak Snape dorosły. Siostry zmierzyły go krytycznym spojrzeniem, trzymając się jednego słupka huśtawki, jakby dawało im to poczucie bezpieczeństwa. — Bo jesteś — zwrócił się Snape do Lili — jesteś czarownicą. Obserwuję cię od pewnego czasu, ale nie ma w tym nic złego. Moja mama też jest czarownicą, a ja jestem czarodziejem. Petunia parsknęła drwiącym śmiechem.
— Czarodziejem, akurat! — zawołała, odzyskując odwagę po wstrząsie, jakim było jego nagłe pojawienie się na placu zabaw. — Wiem, kim jesteś. Jesteś chłopakiem od Snape'ów. Oni mieszkają w Spinner's End nad rzeką — wyjaśniła, zwracając się do Lili, a po tonie jej głosu można było poznać, że taki adres źle o kimś świadczy. — Dlaczego nas szpiegujesz? — Wcale nie szpieguję — odrzekł Snape. Czuł się fatalnie, bo był cały spocony i wstydził się swoich brudnych, tłustych włosów. — W każdym razie ciebie na pewno nie — dodał złośliwie. — Jesteś mugolką!
Petunia najwyraźniej nie znała tego słowa, ale wystarczył jej ton, jakim to powiedział. — Lili, chodź idziemy — powiedziała ostro. Lili poszła za nią posłusznie, na pożegnanie obrzucając Snape'a wyzywającym spojrzeniem. Stał, patrząc, jak idą przez plac zabaw, a Harry wyczuł, co się w nim teraz działo. Zrozumiał, że Snape planował to spotkanie od dawna, a wszystko tak źle się potoczyło. Ta scena rozwiała się jak mgła i natychmiast pojawiła się nowa. Znalazł się w jakimś zagajniku. Nieco dalej, za drzewami, migotała w słońcu rzeka. Cień drzew tworzył chłodną, zieloną kryjówkę. Dwoje dzieci siedziało po turecku naprzeciw siebie. Tym razem Snape zdjął pelerynę, a jego stara koszula nie raziła tak w półcieniu. — I ministerstwo może cię ukarać za uprawianie czarów poza szkołą. Przysyłają list. Przecież uprawiam czary poza szkołą, bo my jeszcze możemy. Jeszcze nie mamy różdżek. Póki jesteś dzieckiem, nic ich nie obchodzisz, ale jak tylko skończysz 11 lat, dodał z ważną miną, i zaczną cię szkolić, to już musisz uważać. Na chwilę zapadło milczenie. Lili podniosła z ziemi gałązkę i zakręciła nią w powietrzu, a Harry wyczuł, że wyobraża sobie iskry tryskające z jej końca. Potem odrzuciła gałązkę, nachyliła się do chłopca i powiedziała — Ale to jest prawda, co? To nie żart. Petunia mówi, że mnie okłamujesz. Mówi, że nie ma żadnego Hogwartu, a on jest naprawdę, tak?
— Jest, ale tylko dla nas, dla niej nie. Ale my dostaniemy listy, ty i ja.
— Naprawdę? —
szepnęła Lili. Oczywiście, odrzekł Snape i mimo źle obciętych włosów i dziwacznego stroju sprawiał teraz wrażenie kogoś ważnego, pewnego siebie i całkowicie wierzącego w swoje przeznaczenie. A ten list naprawdę przyniesie sowa? Zwykle tak jest, ale ty urodziłaś się w mugolskiej rodzinie, więc przyjdzie ktoś ze szkoły, żeby wyjaśnić to wszystko twoim rodzicom. A to coś zmienia, że urodziłam się w mugolskiej rodzinie? Snape zawahał się. Jego czarne oczy, płonące entuzjazmem w zielonym półcieniu, przebiegały po jej bladej twarzy i ciemnorudych włosach. Nie, powiedział, to niczego nie zmienia. To dobrze, Lili wyraźnie się uspokoiła. Masz w sobie wielką magiczną moc, zauważyłem to. Przez cały czas, jak cię obserwowałem. Lili nie słuchała go. Wyciągnęła się na zasłanej liśćmi murawie i patrzyła na zielony baldachim nad nimi. Pochłaniał ją wzrokiem, jak wówczas na placu zabaw. A co u ciebie w domu? Zapytała. Niewielka zmarszczka pojawiła się między jego brwiami. W porządku, już się nie kłócą? O, oni wciąż się kłócą. Zebrał garść liści i zaczął je rozrywać, wyraźnie nieświadom tego, co robi. Ale już niedługo stamtąd odejdę. Twój tata nie lubi magii? On niczego nie lubi, rzekł Snape. Severusie! Lekki uśmiech wykrzywił mu usta, gdy wypowiedziała jego imię. Co? Opowiedz mi znowu o dementorach. A po co chcesz o nich wiedzieć? No bo jak użyję czarów poza szkołą, za coś takiego nie wydadzą cię dementorom. W ich ręce wpadają tylko ci, którzy zrobią coś naprawdę złego. Oni strzegą więzienia czarodziejów, Azkabanu. Ty tam nie trafisz. Ty jesteś zbyt... Znowu się zaczerwienił i podarł na strzępy kilka liści. Nagle coś zaszeleściło i Harry odwrócił się gwałtownie. Petunia, ukrywająca się za drzewem, straciła równowagę. Tunia! Zawołała Lili, zaskoczona, ale i ucieszona. Snape zerwał się na nogi. No i kto teraz szpieguje? Krzyknął. Czego chcesz? Petunia oddychała ciężko, przestraszona, że nakryli ją na podglądaniu. Harry wyczuł, że zastanawia się, czym mu dopiec. A co ty masz na sobie? Zapytała, wskazując na pierś Snape'a. To bluzka twojej mamy? Trzasnęło i spadła wisząca nad nią gałąź. Lili krzyknęła. Gałąź zaczepiła o ramię Petunii, która cofnęła się chwiejnie i wybuchnęła płaczem. Tuniu! Ale Petunia już uciekła. Lili wytrzeszczyła oczy na Snape'a. Ty to zrobiłeś? Nie, odpowiedział z wyzywającą, ale i trochę przestraszoną miną. To ty! Zaczęła się od niego oddalać. Ty to zrobiłeś! Skrzywdziłeś ją! Nie, to nie ja! Ale to kłamstwo nie przekonało Lili. Jeszcze raz spojrzała na niego z wyrzutem i pobiegła za siostrą, a Snape został sam, biedny i zmieszany. A potem scena znowu się zmieniła. Teraz Harry znalazł się na peronie 9¾, a obok niego stał Snape, lekko przygarbiony, z chudą, oschłą kobietą o ziemistej cerze, bardzo do niego podobną. Snape patrzył na stojącą niedaleko rodzinę, dwoje dorosłych i dwie dziewczynki. Córki stały w pewnym oddaleniu od rodziców. Lili mówiła coś do siostry błagalnym tonem. Harry podszedł bliżej, żeby posłuchać. Tak mi przykro, Tuniu, naprawdę. Słuchaj! Złapała siostrę za rękę i trzymała mocno, choć Petunia próbowała ją wyrwać. Może jak już tam będę? Nie, posłuchaj mnie, Tuniu, może jak już tam będę, to pójdę do profesora Dumbledora i poproszę go, żeby zmienił zdanie. Nie, ja wcale nie chcę tam jechać, oświadczyła dobitnie Petunia, szarpiąc rękę, którą trzymała Lili. Co ty myślisz, że chciałabym mieszkać w jakimś głupim zamku i uczyć się, jak być? Obrzuciła spojrzeniem peron. Koty miauczące w ramionach właścicieli, sowy trzepoczące się w klatkach i pochukujące do siebie uczniów, z których wielu miało już na sobie długie czarne szaty. Ładujących kufry do pociągu albo witających się radosnymi okrzykami ze swoimi przyjaciółmi po letniej rozłące. Myślisz, że chcę być jakimś dziwolągiem? Zdołała wreszcie wyrwać rękę z uścisku Lili, której łzy stanęły w oczach. — Ja nie jestem dziwolągiem. Jak mogłaś coś takiego powiedzieć? — Przecież tam jedziesz — powiedziała szyderczym tonem Petunia — do specjalnej szkoły dla dziwolągów. Ty i ten chłopak od Snape'ów jesteście odmieńcami. Dobrze, że zostaniecie odizolowani od normalnych ludzi. To dla naszego bezpieczeństwa. Lili zerknęła na rodziców, którzy rozglądali się po peronie z wyraźnym zachwytem. Potem znowu spojrzała na swoją siostrę. Jakoś nie uważałaś, że to szkoła dla odmieńców, kiedy pisałaś list do dyrektora, błagając, żeby i ciebie przyjął, powiedziała cicho. Petunia oblała się rumieńcem. Błagając? Ja nikogo nie błagałam. Widziałam odpowiedź. Była bardzo uprzejma. Nie powinnaś czytać, wyszeptała Petunia. To był mój prywatny list. Jak mogłaś? Lili zerknęła w stronę Snape'a. Petunia wydała z siebie zduszony okrzyk. To on go znalazł. Ty i ten chłopak grzebaliście w moich rzeczach. Nie, wcale nie grzebaliśmy. Teraz Lili musiała się bronić. Severus zobaczył kopertę i nie mógł uwierzyć, że Mugolka dostała list z Hogwartu. To wszystko. Mówił, że na poczcie muszą pracować jacyś czarodzieje, którzy najwidoczniej czarodzieje we wszystko wtykają nos, prychnęła Petunia, teraz już bardzo blada. Dziwoląg! Dodała pogardliwym tonem i odeszła do rodziców. Scena znowu się rozwiała. Snape szedł szybko korytarzem wagonu ekspresu Hogwart, mknącego przez wiejskie okolice. Przebrał się już w szkolną szatę, natychmiast skorzystał z okazji, by pozbyć się swojego okropnego mugolskiego stroju. W końcu zatrzymał się przed przedziałem zajętym przez grupkę hałaśliwych chłopców. Przy oknie siedziała Lili z twarzą przyciśniętą do szyby. Snape otworzył przedział i usiadł naprzeciw niej. Lili zerknęła na niego, po czym z powrotem odwróciła twarz do okna. Płakała. Nie chcę z tobą rozmawiać, powiedziała. Dlaczego? Tunia mnie znienawidziła z powodu tego listu od Dumbledora. No to co? Spojrzała na niego z odrazą. Jest moją siostrą. Jest tylko... W porę ugryzł się w język. Lili zajęta wycieraniem sobie oczu i nosa i tak go nie usłyszała. Ale jedziemy, powiedział nie kryjąc radości. To jest to, jedziemy do Hogwartu. Kiwnęła głową, ocierając sobie oczy chusteczką i mimo woli uśmiechnęła się lekko. Dobrze by było, żebyś trafiła do Slytherinu, powiedział Snape, zachęcony tym, że wreszcie trochę się rozchmurzyła. Do Slytherinu? Jeden z siedzących w przedziale chłopców, który do tej pory nie zwracał uwagi na Snape'a i Lili, spojrzał na nich, a Harry, który dotąd patrzył tylko na siedzącą przy oknie parę, zobaczył swojego ojca. Był to drobny chłopiec, czarnowłosy jak Snape, ale miał w sobie coś, co wskazywało na to, że dobrze się nim opiekowano, a może nawet go rozpieszczano, czego tak wyraźnie brakowało Snape'owi. — Ktoś tutaj chce być w Slytherinie. Chyba się gdzieś przesiądę, a ty? — zapytał James, chłopca rozwalonego na ławce naprzeciw niego, a w Harrym serce zabiło, bo poznał Syriusza. Syriusz nie roześmiał się. — Cała moja rodzina była w Slytherinie — powiedział. — Jasny gwint, a ja myślałem, że z tobą wszystko w porządku. Syriusz wyszczerzył zęby w uśmiechu. — Może zerwę z rodzinną tradycją, a ty gdzie byś chciał być, jak byś mógł wybierać? James udał, że wznosi niewidzialny miecz. W Gryffindorze, gdzie kwitnie męstwa cnota, jak mój ojciec. Snape prychnął pogardliwie. James zwrócił się do niego. Przeszkadza ci to? Nie, odparł Snape, choć jego drwiący uśmieszek mówił coś innego. Skoro wolisz mieć krzepę niż mózg, a ty gdzie byś chciał trafić, skoro brakuje ci i tego, zapytał Sirius. James ryknął śmiechem. Lili wyprostowała się, lekko zarumieniona, obrzucając Jamesa i Siriusza pogardliwym spojrzeniem. Chodź, Severusie, znajdziemy sobie inny przedział. Oho, ho, ho, James i Sirius zaczęli przedrzeźniać jej wyniosły ton. James próbował podstawić Snape'owi nogę, gdy przechodził. Do zobaczenia, Smarkerusie, zawołał któryś z nich, gdy zatrzasnęły się drzwi przedziału. I scena ponownie się rozwiała. Harry stał za Snape'em, mając przed sobą oświetlone blaskiem świec stoły domów z rzędami nieruchomych twarzy. Evans Lily, zawołała profesor McGonagall. Patrzył, jak jego matka podchodzi na drżących nogach do kulawego stołka i siada na nim. Profesor McGonagall opuściła jej na głowę tiarę przydziału, a ta zaledwie dotknęła kasztanowych włosów, wrzasnęła: Gryffindor! Harry dosłyszał cichy jęk Snape'a. Lily zdjęła tiarę, oddała ją profesor McGonagall i ruszyła w stronę stołu witających ją radosnymi okrzykami gryfonów, ale gdy szła, zerknęła przez ramię na Snape'a i uśmiechnęła się smutno. Sirius odsunął się nieco na ławce, by zrobić Lily miejsce. Spojrzała na niego i chyba go poznała, bo skrzyżowała ręce na piersiach i stanowczo się od niego odwróciła. Ceremonia przydziału trwała nadal. Lupin, Pettigrew i jego ojciec dołączyli do Lily i Syriusza przy stole gryfonów. W końcu, kiedy zostało już tylko stuzin nowych uczniów, profesor McGonagall wezwała Snape'a. Harry podszedł z nim do stołka i przyglądał się, jak wkłada sobie na głowę tiarę przydziału. Slytherin! I Severus Snape odszedł w drugi koniec wielkiej sali, oddalając się od Lily, a zbliżając do stołu ślizgonów, którzy powitali go wiwatami. Lucius Malfoy z błyszczącą odznaką prefekta na piersi wskazał mu miejsce obok siebie i poklepał go po plecach. Scena się zmieniła. Lily i Snape szli dziedzińcem zamku, najwyraźniej się sprzeczając. Harry pośpieszył, by znaleźć się bliżej nich. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że byli o wiele wyżsi. Musiało już upłynąć kilka lat od ceremonii przydziału.
Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, mówił Snape. Najlepszymi przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, ale nie lubię kilku typów, koło których wciąż się kręcisz. Wybacz mi, ale nie cierpię Avery'ego i Malsibera. Malsiber, co ty w nim widzisz, Sef? Jest odrażający. Nie wiesz, co próbował zrobić Mary McDonald.
Lily przystanęła przy filarze zamku i oparła się o niego, patrząc w jego chudą, ziemistą twarz.
To nic takiego, taki żart, nic więcej. To była czarna magia i jeżeli uważasz, że to śmieszne, a co robi ten Potter? I jego kumple? Zapytał ze złością Snape, rumieniąc się lekko. A co ma z tym wspólnego Potter? Wymykają się gdzieś w nocy. Ten Lupin jest jakiś dziwny. Jak myślisz, gdzie on wciąż znika?
Lupin jest chory, odpowiedziała Lily.
Mówią, że choruje. Co miesiąc? Przy pełni księżyca?
Wiem, co myślisz, powiedziała chłodno Lily. Nie wiem tylko, dlaczego masz jakąś obsesję na ich punkcie.
Dlaczego tak cię obchodzi, co oni robią nocami. Próbuję ci tylko wykazać, że wcale nie są tacy cudowni, jak wszyscy uważają.
Wpatrywał się w nią tak intensywnie, że się zarumieniła.
W każdym razie nie uprawiają czarnej magii, ściszyła głos. A ty jesteś naprawdę niewdzięczny. Słyszałam, co się stało w nocy. Wlazłeś do tego tunelu pod wierzbą bijącą i James Potter uratował cię przed tym, co się kryło na końcu.
Twarz Snape'a wykrzywił grymas.
Uratował? Uratował? Myślisz, że odgrywał bohatera? Ratował siebie i swoich przyjaciół. I nie będziesz, nie pozwolę ci.
Nie pozwolisz? Ty mi czegoś nie pozwolisz? Zielone oczy Lily zamieniły się w szparki. Snape natychmiast się zreflektował.
Nie, no nie to chciałem powiedzieć. Ja po prostu nie chcę, żebyś wyszła na głupią. Ty mu wpadłaś w oko. James Potter dowala się do ciebie.
Te słowa wyrwały mu się chyba mimowolnie.
A on wcale nie jest... Wszyscy myślą wielki... Mi bohater, czempion Quidditcha,
wyrzucał z siebie urywane słowa. Gorycz i złość tak nim owładnęły, że nie potrafił skleić zdania. Brwi Lily unosiły się coraz wyżej.
Wiem, że James Potter jest zarozumiałym palantem, przerwała mu. Nie musisz mi tego mówić, ale Malsber i Avery są po prostu źli.
Oni są źli, Sef. Nie rozumiem, jak możesz się z nimi zadawać. Harry wątpił, by do Snape'a dotarło to, co powiedziała o Malsiberze i Avrim. Gdy tylko wyraziła się obraźliwie o Jamesie Potterze, rozpromienił się cały, a kiedy razem odeszli, kroczył wyraźnie bardziej sprężyście. I znowu scena się rozpłynęła. Teraz Snape wyszedł z wielkiej sali po zaliczeniu suma z obrony przed czarną magią i opuściwszy zamek przechadzał się bez celu po błoniach, niedaleko miejsca, gdzie pod bukiem siedzieli James, Sirius, Lupin i Pettigrew. Tym razem Harry trzymał się jednak z dala, wiedząc już, co się stało po tym, jak Snape zawisnął głową w dół w powietrzu trafiony zaklęciem Jamesa, wiedział, co kto zrobił i powiedział i nie chciał tego przeżywać jeszcze raz. Patrzył, jak podchodzi do nich Lily i broni Snape'a. Usłyszał z oddali, jak Snape wrzeszczy na Lily, wściekły i upokorzony, jak lży ją niewybaczalnym słowem szlama. Scena zmieniła się. Tak mi przykro, nie interesuje mnie to. Przepraszam, oszczędź sobie płuc. Była noc. Lily w szlafroku stała z założonymi na piersiach rękami przed portretem grubej damy. Wyszłam tylko dlatego, że Mary mi powiedziała, że zamierzasz tu spać, dopóki nie wyjdę. Tak było, tak bym zrobił. Nie chciałem nazywać cię szlamą. To mi się po prostu wyrwało, tak? W głosie Lily nie było współczucia. Już za późno. Tłumaczyłam się za ciebie przez kilka lat. Wszyscy się dziwią, że w ogóle z tobą rozmawiam. Ty i ci twoi przyjaciele śmierciożercy. No i co? Nawet nie możesz zaprzeczyć. Nie możesz zaprzeczyć, że wy wszyscy chcecie nimi zostać. Nie możesz się doczekać chwili, gdy staniesz się sługą sam wiesz kogo. Prawda? Otworzył usta, ale zaraz je zamknął, nie wypowiedziawszy słowa. Nie mogę dłużej udawać. Ty wybrałeś swoją drogę, ja wybrałam swoją. Nie, wysłuchaj mnie, ja nie chciałem nazywać mnie szlamą, tak? Przecież tak nazywasz każdego, kto urodził się w rodzinie Mugoli, Severusie. Czym ja się różnię? Już miał coś odpowiedzieć, gdy Lily spojrzała na niego z pogardą, odwróciła się i przez dziurę za portretem wróciła do pokoju wspólnego Gryfonów. Korytarz rozpłynął się, a następna scena nieco dłużej się formowała. Haremu wydawało się, że przelatuje przez jakieś zmieniające się kształty i kolory, aż w końcu otoczenie ponownie się zmaterializowało. Stał w ciemności na szczycie jakiegoś wzgórza. Wiatr pogwizdywał w gałęziach kilku pozbawionych liści drzew. Dorosły Snape obracał się w miejscu, dysząc ciężko i ściskając w dłoni różdżkę. Najwyraźniej czekał na coś albo na kogoś. Harry zaraził się jego strachem, choć wiedział, że nic nie może mu się stać. Spojrzał przez ramię, ciekaw, na co Snape wyczekuje. A potem w powietrzu świsnął poszarpany strumień oślepiającego białego światła. Harry przez chwilę pomyślał, że to piorun, ale Snape padł na kolana, a różdżka wypadła mu z rąk. — Nie zabijaj mnie! — Nie miałem takiego zamiaru. Szum wiatru zagłuszył trzask, z jakim aportował się Dumbledore. Stał przed Snape'em, wiatr łopotał jego szatą, twarz miał oświetloną z dołu różdżką. — A więc, Severusie, co Lord Voldemort? Chce mi przekazać. Nie, nic. Ja sam tu przyszedłem. Snape zacierał nerwowo ręce. Wyglądał jak obłąkany z poplątanymi czarnymi włosami rozwiewającymi się wokół jego twarzy. Ja chciałem ostrzec. Nie, chciałem prosić. Dumbledore machnął krótko różdżką. Choć wokół nich wiatr nadal unosił liście i targał gałęziami, w miejscu, gdzie stali, zrobiło się cicho. — O co mógłby mnie prosić śmierciożerca?
— To proroctwo, przepowiednia, Trelawney.
— Ach tak!
Co zdradziłeś lordowi Voldemortowi?
Wszystko. Wszystko, co podsłuchałem. Właśnie dlatego i z tego powodu on myśli, że chodzi o Lily Evans.
Przepowiednia nie odnosi się do kobiety, powiedział Dumbledore. Mówi o chłopcu narodzonym pod koniec lipca.
Wiesz, co mam na myśli. On uważa, że chodzi o jej syna. Zamierza ją dopaść i pozabijać wszystkich.
Jeśli ona tak wiele dla ciebie znaczy, to Lord Voldemort na pewno ją oszczędzi. Nieprawdaż? Nie możesz go poprosić o łaskę dla matki w zamian za jej syna?
Prosiłem go, błagałem.
Budzisz we mnie odrazę, rzekł Dumbledore, a Harry jeszcze nigdy nie słyszał takiej pogardy w jego głosie.
Snape jakby skurczył się w sobie.
A więc nie obchodzi cię, że umrą jej mąż i synek? Oni mogą umrzeć, jeśli tylko ty dostaniesz to, czego chcesz, tak?
Snape milczał przez chwilę, patrząc na niego, a potem wychrypiał. Więc ukryj się gdzieś, ukryj. Ukryj ją, ich wszystkich, w jakimś bezpiecznym miejscu, błagam.
A co mi dasz w zamian, Severusie?
W zamian? W zamian?
Snape wytrzeszczył oczy na Dumbledora, a Harry spodziewał się, że zaprotestuje, ale po długiej chwili powiedział:
wszystko.
Szczyt wzgórza zniknął. Harry stał teraz w gabinecie Dumbledora. Coś wyło głucho jak ranione zwierzę. Snape siedział pochylony nisko w fotelu, a nad nim stał Dumbledore. Po chwili Snape podniósł głowę. Wyglądał jak człowiek, który od czasu spotkania na szczycie wzgórza przeżył jakąś straszną tragedię i borykał się z tym przez wiele lat.
Myślałem, że ją chronisz.
Ona i James zaufali złej osobie. Podobnie jak ty, Severusie. Czyś nie uwierzył, że Lord Voldemort ją oszczędzi?
Snape miał płytki oddech.
Jej synek przeżył, powiedział Dumbledore.
Głowa Snape'a drgnęła gwałtownie, jakby opędzał się od złośliwej muchy.
Jej synek żyje. Ma jej oczy, dokładnie takie same. Na pewno pamiętasz kształt i kolor oczu Lily Evans, co?
Przestań, przestań. Ona odeszła, umarła.
Masz wyrzuty sumienia, Severusie?
Chciałbym umrzeć.
A co by dała twoja śmierć? Zapytał chłodno Dumbledore. Jeśli kochałeś Lily Evans... Jeśli naprawdę ją kochałeś, to powinieneś wiedzieć, co zrobić.
Snape wyglądał na tak oszołomionego bólem, że słowa Dumbledora jakby do niego nie docierały.
Co masz na myśli?
Wiesz, w jaki sposób i dlaczego zginęła. Zrób wszystko, by nie umarła na próżno. Pomóż mi ochronić syna Lili.
On już nie potrzebuje ochrony. Czarny pan odszedł i na pewno wróci.
A wówczas Harry Potter znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Przez dłuższy czas milczeli. Snape powoli odzyskiwał panowanie nad sobą, uspokajał oddech. W końcu powiedział:
no dobrze, ale nikomu o tym nie powiesz, Dumbledore. To musi pozostać między nami, przysięgnij. Nie mogę znieść, zwłaszcza, że to syn Pottera. Daj mi słowo.
Dać ci słowo, że nigdy nie ujawnię tego, co w tobie najlepsze? Westchnął Dumbledore, patrząc z góry na wykrzywioną bólem twarz Snape'a. Jeśli nalegasz,
Gabinet rozwiał się, ale natychmiast znowu się pojawił. Snape chodził tam i z powrotem przed biurkiem, za którym siedział Dumbledore. Mierny uczeń, arogancki jak jego ojciec, wyżywa się w łamaniu regulaminu, uwielbia błyszczeć, zwracać na siebie uwagę, jest złośliwy i źle wychowany. Dostrzegasz tylko to, co chcesz dostrzec, Severusie, rzekł Dumbledore, nie podnosząc głowy znad egzemplarza transmutacji współczesnej. Inni nauczyciele twierdzą, że to skromny, sympatyczny chłopak, a przy tym dość utalentowany. Ja osobiście uważam, że jest ujmujący. Odwrócił stronę czasopisma i dodał, nie podnosząc głowy. Miej oko na Quirrella. Dobrze? Znowu zawirowały różne barwy, a potem wszystko pociemniało. Snape i Dumbledore stali w sali wejściowej. Mijali ich ostatni maruderzy, wracający z balu bożonarodzeniowego do swoich sypialni. No i co? Mruknął Dumbledore.
Znamie Karkarowa też ciemnieje. Jest przerażony, boi się kary. Wiesz, jak pomagał ministerstwu po klęsce czarnego pana?
Snape spojrzał z ukosa na złamany nos Dumbledora.
Karkarow zamierza uciec, gdyby zapiekł go mroczny znak.
Tak? Zapytał cicho Dumbledore, gdy mijali ich rozchichotani Fleur de la Cour i Roger Davies wracający z błoni.
A ciebie też kusi, żeby z nim uciec?
Nie, nie, odrzekł Snape, patrząc za oddalającą się parą. Nie jestem takim tchórzem.
Oczywiście. Jesteś o wiele dzielniejszy od Karkarowa. Wiesz co, czasami sobie myślę, że ceremonia przydziału powinna się odbywać trochę później.
I odszedł, pozostawiając Snape'a z wyrazem zaskoczenia na twarzy. Teraz Harry znalazł się znowu w gabinecie dyrektora. Była noc i Dumbledore siedział przechylony na bok w swoim fotelu za biurkiem, najwyraźniej niezbyt przytomny. Prawa ręka zwisała mu bezwładnie, poczerniała, poparzona. Snape mruczał jakieś zaklęcia, celując różdżką w jej przegub, drugą ręką przytrzymując przy wargach Dumbledora puchar z gęstym złotym wywarem. Po chwili Dumbledore zamrugał i otworzył oczy.
Ale dlaczego? Go! Zapytał natychmiast Snape. Dlaczego wkładałeś ten pierścień? Przecież rzucono na niego klątwę i musiałeś zdawać sobie z tego sprawę. Po co go w ogóle dotykałeś?
Pierścień Marvola Gaunta leżał na biurku. Był pęknięty, a obok spoczywał miecz Gryffindora. Dumbledore skrzywił się.
Byłem głupi. Tak mnie kusiło. Co? Co cię kusiło?
Dumbledore nie odpowiedział.
To cud, że w ogóle udało ci się tutaj wrócić. Na pierścień rzucono klątwę o niezwykłej mocy. Pozostaje tylko nadzieja, że uda się to powstrzymać, ale nic więcej. Na razie uwięziłem działanie klątwy w jednej ręce.
Dumbledore uniósł poczerniałą, bezużyteczną rękę i przyjrzał się jej z taką miną, jakby oglądał jakąś ciekawą osobliwość.
Świetnie się spisałeś, Severusie. Jak myślisz, ile czasu mi pozostało?
Ton jego głosu był zdawkowy, jakby pytał o prognozę pogody. Snape zawahał się, po czym odrzekł.
Trudno powiedzieć. Może rok. Takiej klątwy nie da się powstrzymywać wiecznie. Będzie działała coraz silniej. Będzie porażać całe ciało.
Dumbledore uśmiechnął się. Wiadomość, że pozostał mu tylko rok życia, zdawała się nie robić na nim żadnego wrażenia.
Szczęściarz ze mnie. Wyjątkowy szczęściarz. Bo mam ciebie, Severusie.
Gdybyś tylko wezwał mnie trochę wcześniej. Trochę wcześniej. To może mógłbym zrobić dla ciebie coś więcej. Może udałoby mi się przedłużyć ci trochę życie.
Wybuchnął Snape. Spojrzał na pęknięty pierścień i na miecz.
Myślałeś, że zniszczenie pierścienia powstrzyma działanie klątwy?
Tak, chyba tak. Byłem nieprzytomny, majaczyłem, odrzekł Dumbledore i z trudem wyprostował się w fotelu. No, ale to wiele ułatwia.
Snape spojrzał na niego ze zdumieniem. Dumbledore znowu się uśmiechnął.
Mówię o planie lorda Voldemorta dotyczącym mojej osoby. O tym, że kazał mnie zabić temu biednemu, małemu Malfoyowi.
Snape usiadł w fotelu, który tak często zajmował Harry naprzeciw biurka. Harry wyczuł, że Snape chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat martwej ręki Dumbledora, ale ten uniósł ją, dając do zrozumienia, że to go nie interesuje.
Snape nachmurzony powiedział: Czarny pan wcale się nie spodziewa, że Draco tego dokona. To tylko kara za zawód, jaki mu sprawił Lucius. Powolne torturowanie rodziców, którzy drżą o życie swego syna, dobrze wiedząc, co go czeka.
Krótko mówiąc, chłopak otrzymał wyrok śmierci, podobnie jak ja. Zastanówmy się teraz, kto ma to zrobić za niego, kiedy zawiedzie. Odpowiedź sama się nasuwa. To ty, prawda?
Snape milczał przez chwilę.
Sądzę, że taki jest plan Czarnego Pana.
A więc lord Voldemort przewiduje, że w najbliższym czasie nie będzie mu dłużej potrzebny szpieg w Hogwarcie, tak?
Jest przekonany, że wkrótce szkoła dostanie się w jego ręce.
A jeśli dostanie się w jego ręce, rzekł Dumbledore takim tonem, jakby czynił jakąś uboczną uwagę, to mam twoje słowo, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by ochronić uczniów, tak?
Snape skinął głową.
Znakomicie. A teraz posłuchaj. Najpierw musisz odkryć, co zamierza Draco. Taki przerażony śmiertelnie chłopiec może być groźny nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Spróbuj z nim porozmawiać, zaproponuj pomoc, doradź mu. Powinien ci zaufać, przecież tak cię lubi.
A, no już o wiele mniej. Odkąd Lucius popadł w niełaskę, Draco sądzi, że to moja wina, że zamierzam zająć pozycję jego ojca, ale spróbuj.
Nie martwię się o siebie, martwię się o przypadkowe ofiary. Nie wiemy, co ten chłopak wymyśli. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest tylko jeden pewny sposób. Ocalenia go przed gniewem Voldemorta.
Snape uniósł brwi i zapytał ironicznym tonem.
Zamierzasz pozwolić mu się zabić? Ależ skąd?
Ty musisz mnie zabić.
Zapadła na długo cisza. Słychać było tylko dziwny chrzęst. To Feniks, Feuks, przeżuwał kawałek szkieletu mątwy.
Chcesz, żebym zrobił to teraz? Zadrwił Snape. Czy raczej wolisz, żebym trochę poczekał, aż ułożysz swoje epitafium?
O, nie, jeszcze nie, odrzekł z uśmiechem Dumbledore. Śmiem twierdzić, że ta chwila sama się ujawni wraz z rozwojem wypadków. Biorąc pod uwagę to, co stało się tej nocy, wskazał na swoją uschniętą rękę, można być pewnym, że dojdzie do tego w ciągu roku.
A skoro nie dbasz już o swoje życie, to dlaczego nie chcesz, by odebrał ci je Draco?
Bo jego dusza jeszcze nie jest do końca przeżarta złem. Nie chcę, by ją zatracił z mojego powodu.
A moja dusza, Dumbledore? Co z moją duszą?
Tylko ty możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy twoja dusza dozna uszczerbku, jeśli zaoszczędzisz staremu człowiekowi bólu i poniżenia. Proszę cię o to. Proszę cię o wyświadczenie mi tej łaski. Bo to, że wkrótce umrę, jest równie pewne jak to, że armaty z Chadli zajmą w tym roku ostatnie miejsce w lidze. Wyznam, że wolałbym odejść z tego świata szybko i bezboleśnie, zamiast narażać się na powolne i niezbyt miłe dla oka konanie, jeśli zabierze się do tego na przykład Greybeck. Podobno Voldemort już go zwerbował.
Albo nasza kochana Bellatrix, która lubi pobawić się z ofiarą, zanim ją pożre.
Mówił to niefrasobliwym tonem, ale spojrzenie jego niebieskich oczu przeszywało Snape'a na wylot, tak jak tyle już razy przeszywało Harry'ego, jakby Dumbledore dostrzegał nimi duszę, o której rozmawiali. W końcu Snape kiwnął potakująco głową, a Dumbledore odetchnął z ulgą.
— Dziękuję ci, Severusie.
Gabinet rozwiał się i teraz Snape i Dumbledore przechadzali się o świcie po błoniach zamku.
— A co ty robisz z Potterem wieczorami, kiedy zamykasz się z nim w swoim gabinecie? — zapytał nagle Snape.
Dumbledore westchnął.
— Bo co? Chcesz mu znowu dać szlaban, Severusie? Doprowadzisz do tego, że ten chłopiec nie będzie miał chwili czasu dla siebie.
Jest taki jak jego ojciec.
To tylko pozory. W gruncie rzeczy jest o wiele bardziej podobny do swojej matki. Spędzam z nim sporo czasu, bo jest wiele rzeczy, o których muszę z nim porozmawiać. Wiele informacji, które muszę przekazać, zanim będzie za późno.
— Informacji? — powtórzył Snape. — Ufasz mu, a do mnie nie masz zaufania.
— Tu nie chodzi o zaufanie. Obaj wiemy, że niewiele czasu mi pozostało. To rzecz najwyższej wagi, by dowiedział się wielu rzeczy, które będą mu niezbędne, gdy nadejdzie czas.
— A dlaczego ja nie mogę się tego dowiedzieć?
— Wolę nie wsadzać wszystkich moich sekretów do jednego koszyka, a zwłaszcza do tego koszyka, który tak często dynda sobie na ramieniu lorda Voldemorta.
— Robię to na twoje polecenie.
— I robisz to naprawdę znakomicie. Nie myśl, że nie doceniam stałego zagrożenia, w jakim musisz żyć, Severusie. Dostarczanie Voldemortowi z pozoru cennych informacji i zatajanie tych mających największe znaczenie to zadanie, które mogłem powierzyć tylko tobie.
A jednak masz o wiele większe zaufanie do chłopca, który nie jest w stanie opanować oklumencji, ma dość mierne zdolności magiczne i bezpośredni dostęp do świadomości Czarnego Pana.
Voldemort się tego lęka. Nie tak dawno miał małą próbkę tego, co to naprawdę oznacza. To był ból, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczył. Jestem pewny, że już nie będzie próbował zawładnąć świadomością Harry'ego. W każdym razie nie w ten sposób.
I nie rozumiem. Nie rozumiem.
Dusza lorda Voldemorta tak strasznie okaleczona nie może znieść bliskiego kontaktu z duszą Harry'ego. Jak język nie znosi zmrożonej stali, jak ciało ognia.
Duszy? Mówimy o umysłach.
W przypadku Harry'ego i lorda Voldemorta, mówiąc o jednym, mówimy o drugim.
Dumbledore rozejrzał się, aby się upewnić, że są sami. Znajdowali się teraz blisko zakazanego lasu, ale nikogo nie było widać.
Kiedy mnie zabijesz, Severusie?
Nie chcesz mi powiedzieć wszystkiego, a oczekujesz ode mnie tej drobnej przysługi, wybuchnął Snape. Uważasz, że już wszystko załatwione? Tak? A może zmieniłem zdanie?
Dałeś mi słowo, Severusie. A jeśli już mowa o przysługach, to zdawało mi się, że zgodziłeś się mieć oko na tego swojego młodego ślizgona.
Snape milczał, rozeźlony i zbuntowany. Dumbledore westchnął.
Przyjdź o 11 wieczorem do mojego gabinetu, Severusie. A nie będziesz się uskarżał na brak mojego zaufania.
I znowu znaleźli się w gabinecie Dumbledora. Za oknami było ciemno. Fawkes drzemał na swojej żerdzi, Snape siedział milcząc, a Dumbledore krążył wokół niego mówiąc:
Harry nie może się dowiedzieć aż do ostatniej chwili. Aż do momentu, gdy będzie to naprawdę niezbędne. Bo jak wykrzesałby z siebie siłę, by zrobić to, co musi zrobić?
Ale co?
co musi zrobić?
To sprawa między Harrym a mną, Severusie. A teraz wysłuchaj mnie uważnie. Przyjdzie taki czas. Po mojej śmierci. Nie zaprzeczaj, nie przerywaj mi. Przyjdzie taki czas, kiedy Lord Voldemort zacznie się niepokoić o życie węża.
Nagini?
Zdumiał się Snape. Tak, Nagini. Więc jeśli Voldemort zaprzestanie wysyłać węża na mordercze misje i będzie go trzymać przy sobie pod magiczną ochroną, wtedy, jak sądzę, można będzie bezpiecznie powiedzieć Harremu.
Co? Co? Ale co mu powiedzieć?
Dumbledore wziął głęboki oddech i zacisnął powieki. Powiedzieć mu, że tej nocy, w której Lord Voldemort próbował go zabić, kiedy Lily rzuciła między nich swoje życie jako tarczę, mordercze zaklęcie odbiło się od niej i rykoszetem ugodziło Lorda Voldemorta, odrywając cząstkę jego duszy, która natychmiast wszczepiła się w jedyną, w pełni żyjącą duszę w tym walącym się budynku. Cząstka duszy Voldemorta żyje w Harrym. I to ona udziela mu mocy rozmawiania z wężami i wnikania do świadomości Voldemorta, co dla Harry'ego jest wciąż zagadką. I dopóki ta cząstka duszy Voldemorta w nim tkwi, korzystając z ochrony, jaką jest dla niej Harry, dopóty Lord Voldemort nie może umrzeć.
Harremu zdawało się, że patrzy na nich z oddali, jakby z drugiego końca długiego tunelu, a ich głosy nienaturalnie dźwięczały mu w uszach. Więc chłopiec musi umrzeć, tak? Zapytał całkiem spokojnie Snape.
A życie musi mu odebrać sam Voldemort. Tak, Severusie. To warunek podstawowy.
Znowu zapadło milczenie, które przerwał Snape. Ja myślałem, że... Myślałem przez te wszystkie lata, że robimy to dla niej. Że chronimy go dla Lily.
Chroniliśmy go, ponieważ trzeba go było wszystkiego nauczyć. Ponieważ trzeba było go wychować. Ponieważ trzeba było pozwolić mu odczuć i wypróbować jego własną moc. Rzekł Dumbledore, wciąż zaciskając powieki. A tymczasem umacniał się ów tajemniczy związek między nimi. Rosła pasożytnicza zażyłość między ich umysłami. Czasami podejrzewałem, że on sam zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli dobrze go znam, to tak pokieruje sprawami, że kiedy już wyruszy na spotkanie ze śmiercią, będzie to oznaczało ostateczny koniec Voldemorta.
Otworzył oczy. Snape patrzył na niego z przerażeniem. Chroniłeś go? Chroniłeś? Utrzymywałeś tak długo przy życiu tylko po to, by umarł we właściwym momencie?
To cię tak szokuje, Severusie? A ilu ludzi umarło na twoich oczach?
No, ostatnio tylko ci, których nie byłem w stanie ocalić, odparł Snape wstając.
Wykorzystałeś mnie, to znaczy
szpiegowałem dla ciebie, kłamałem dla ciebie, narażałem dla ciebie życie, a wszystko to robiłem, by zapewnić bezpieczeństwo synowi Lily. A teraz mówisz mi, że hodowałeś go jak prosiaka na rzeź?
To bardzo wzruszające, Severusie, powiedział z powagą Dumbledore. A więc w końcu dojrzałeś do tego, by przejmować się losem tego chłopca.
Jego losem? Wykrzyknął Snape. Expecto patronum!
Z końca jego różdżki wystrzeliła srebrna łania. Wylądowała na podłodze, przebiegła przez pokój i wyskoczyła przez okno. Dumbledore patrzył, aż jej srebrna poświata zniknęła w ciemności, a potem odwrócił się do Snape'a. Oczy miał pełne łez. Przez te wszystkie lata?
Zawsze!
Scena zmieniła się. Teraz Snape rozmawiał z portretem Dumbledora wiszącym nad jego biurkiem.
Będziesz musiał podać Voldemortowi dokładną datę opuszczenia przez Harry'ego domu jego wujostwa, mówił Dumbledore. Gdybyś tego nie zrobił, wzbudziłbyś w nim podejrzenie, bo uważa cię za człowieka dobrze poinformowanego. Musisz jednak podsunąć pomysł użycia kamuflażu. To, jak sądzę, powinno zapewnić Harry'emu bezpieczeństwo. Spróbuj rzucić zaklęcie Confundus na Mundungusa Fletchera. I Severusie, jeśli będziesz zmuszony wziąć udział w pościgu, odegraj swoją rolę w przekonujący sposób. Liczę na to, że uda ci się jak najdłużej utrzymać lorda Voldemorta w niewiedzy co do twojej prawdziwej roli. Bo inaczej Hogwarts zostanie wydany na łaskę karołów.
Teraz Snape rozmawiał z Mundungusem, siedząc z nim głowa przy głowie w jakiejś nieznanej karczmie. Mundungus miał twarz dziwnie pozbawioną wyrazu. Snape marszczył czoło, skupiając się na tym, co mówił.
Zaproponujesz członkom zakonu Feniksa, by użyli kamuflażu, eliksir wielosokowy, kilku identycznych Potterów. Tylko to może zapewnić prawdziwemu Potterowi bezpieczeństwo. Zapomnisz, że ja ci to powiedziałem. Powiesz im, że to twój pomysł. Zrozumiałeś?
Zrozumiałem, wymamrotał Mundungus, patrząc przed siebie niewidzącym wzrokiem. Teraz Harry towarzyszył Snape'owi szybującemu na miotle przez ciemną noc wśród innych śmierciożerców. Przed nimi widać było Lupina i Harry'ego, którym w rzeczywistości był George. Jeden ze śmierciożerców wysunął się przed Snape'a i wycelował różdżką prosto w plecy Lupina.
Sectum sempra! Krzyknął Snape.
Zaklęcie wymierzone w śmierciożercę minęło go i trafiło w George'a. I znowu scena się zmieniła. Snape klęczał w dawnej sypialni Syriusza. Łzy ściekały mu z końca haczykowatego nosa, kiedy czytał stary list od Lili. Na drugiej stronie były tylko te słowa. Żeby kiedykolwiek mógł być przyjacielem Gelerta Grindelwalda. Myślę, że coś jej się w głowie pomieszało. Naprawdę. Całusy Lili. Snape wziął kartkę z podpisem Lili i wsunął ją za pazuchę. Potem przedarł na pół fotografię, którą też miał w ręku, zatrzymując sobie tę część, na której była roześmiana Lili, a odrzucając tę, na której byli James i Harry. Spadła pod komodę. Teraz Snape znowu stał w gabinecie dyrektora. W ramy swojego portretu wpadł zadyszany Phineas Nigellus.
Dyrektorze! Dyrektorze! Obozują! Forest of Dean! Ta szlama!
Nie używaj tego słowa!
No więc ta Granger wymieniła tę nazwę, gdy otwierała swoją torebkę.
Dobrze, bardzo dobrze! Krzyknął portret Dumbledora, wiszący za fotelem dyrektora. Severusie, teraz miecz! Nie zapomnij, że może go zdobyć tylko ten, kto jest w wielkiej potrzebie i odznacza się męstwem. I nie może wiedzieć, że to ty go dajesz. Gdyby Voldemort odczytał myśli Harry'ego i dowiedział się, że mu pomagasz...
Wiem, przerwał mu Snape.
Podszedł do portretu Dumbledora i chwycił go z boku. Portret odchylił się, ukazując skrytkę, z której Snape wyjął miecz Gryffindora.
I nadal się nie dowiem, dlaczego to takie ważne, żeby Potter dostał ten miecz?
Zapytał, narzucając na siebie podróżną pelerynę.
Niestety nie, odrzekł portret Dumbledora. On będzie wiedział, co z nim zrobić. I bądź bardzo ostrożny, Severusie, bo gdyby cię zobaczyli, nie powitaliby cię z radością po tym nieszczęśliwym wypadku z George'em.
Snape był już przy drzwiach, ale się odwrócił.
Nie martw się, Dumbledore, nie martw się, powiedział chłodno. Mam plan.
I wyszedł. Harry wynurzył się z myśl od siewni, a chwilę później leżał już na dywanie w tym samym pokoju. Snape
mógł przed chwilą zamknąć drzwi z drugiej strony.